Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Koloseum, drodzy Państwo, bardzo serdecznie pragnę powitać, jak co tydzień w audycji, która skupia się na chrześcijanach prześladowanych na całym świecie. W Radiu Wnet polityka zdominowała dzisiejszy dzień od poranka do południa, nawet do popołudnia, ale my skupiamy się na tym temacie bardzo, bardzo ważnym. I jeszcze pozostajemy w klimacie świątecznym, śpiewamy jeszcze kolędy w styczniu i chcieliśmy Państwu na początku wyemitować utwór do Szopy Hej Pasterze w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Koloseum, drodzy Państwo, i na linii mamy jednak pana Zbigniewa Stefanika, naszego korespondenta ze Strasburga, z Francji, który bardzo często ostatnio u nas występuje i opowiada nam o sytuacji na arenie międzynarodowej, która te sytuacje dotyczą także chrześcijan, a właśnie w Iranie ostatnio dochodziło do bardzo poważnych zamieszek. Zamieszki były spowodowane zmianami, które są na korzyść muzułmanów, a chrześcijanie niestety nie są z nich zadowoleni. Jakie protesty były w ostatnim czasie w Iranie i co one oznaczają? Bardzo prosimy o komentarz, panie Zbigniewie.
Witam państwa, witam panią redaktor. Otóż protesty w Iranie rozpoczęły się kilkanaście dni temu. Mają one kilka podłoży. Z jednej strony protestują ludzie młodzi przeciwko braku perspektyw. Perspektyw na przyszłość. Otóż Iran należy do tych państw, gdzie jest wzrost demograficzny, no i grupa młodych reprezentuje dość istotną grupę społeczną. Jednakże ludzie ci nie mają perspektyw na przyszłość, nie mają perspektyw na pracę, czy w ogóle na jakikolwiek rozwój. Dlatego też protestują oni. Jednak nie protestują oni tylko ze względów społecznych. Zdaje się bowiem, że coraz bardziej kontestowany jest system społeczno-polityczny, który panuje w Iranie. I tak oto w ten sposób młodzi chcą więcej wolności słowa, więcej wolności wypowiedzi, więcej swobód obywatelskich. Tak zaczynają oni zabiegać o te swobody obywatelskie, stąd też te protesty. Protestują oni przeciwko alajtorachom, porządkowi religijnemu, który został tam wprowadzony w 1979 roku po rewolucji w Iranie. Tak więc protesty te zdają się przypominać zieloną rewolucję z 2009-2010 roku. Trudno wręcz przewidzieć, jak te protesty mogą się zakończyć, ponieważ na tym etapie nie wiemy tak do końca, kto jest ich liderem. Otóż zdaje się, że tradycyjna opozycja irańska nie do końca panuje nad protestującymi. Również należy te protesty rozpatrywać w kontekście napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, która ma miejsce obecnie. Otóż uznaniu przez prezydenta USA Jerozolimy, de facto uznaniu za stolicę Izraela, na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej niestabilnie. Być może wręcz sytuacja w Iranie jest spowodowana niejako tą sytuacją i tak więc być może jakieś czynniki zewnętrzne wpływają na tą sytuację. No, Iranowi nie brakuje wrogów w regionie. Należy wymienić tych dwóch głównych. Z jednej strony państwo Izrael, który jest takim wrogiem Iranu od kilkudziesięciu lat, zwłaszcza wrogiem obecnie rządzących w tym kraju, jak i również Turcja, która walczy z Iranem o leadership w tamtym regionie. Tak więc protesty te mogą być inspirowane, mogą, podkreślam, tego nie wiemy, czy są, ale mogą być inspirowane przez czynniki zewnętrzne. Tak więc trudno przewidzieć, jak sytuacja ta będzie się toczyła dalej. Jednak warto zauważyć, że destabilizacja Iranu będzie oznaczała dla nas wszystkich bardzo poważne kłopoty, albowiem destabilizacja może doprowadzić do wszelkiego wzrostu cen surowców, co odczujemy wszyscy jako konsumenci, nie tylko paliwa, ale przecież ceny paliwa wpływają na ceny wszystkiego tak naprawdę. Warto również zauważyć, że Iran to największy kraj muzułmański, de facto muzułmański w tamtym regionie, tak więc jego destabilizacja może tak naprawdę doprowadzić do powtórki scenariusza syryjskiego, czyli jeśli miałoby dojść do upadku częściowego upadku obecnej władzy w Iranie, wówczas z pewnością wiele czynników zewnętrznych spróbuje przejąć kontrolę nad tym państwem, czy to o państwie islamskim, jak i również o Al-Kaidzie, która przecież, o której mówi się mniej, ale jednak dalej działa i czyni spustoszenia. Tak więc sytuacja w Iranie bardzo niebezpieczna dla nas wszystkich. Zdaje się, że władze postanowiły iść w zaparte, organizują one swoje własne manifestacje poparcia dla siebie. Zdaje się również, iż dialog międzynarodowy na tym cierpi, albowiem w zeszłym tygodniu została odwołana wizyta ministra spraw zagranicznych Francji. Jean-Yves Le Drian nie udał się do Iranu. Wiadomo, że była to decyzja francuska, jednakże w tej sytuacji władze irańskie również nie patrzyły przychylnie na dialog z Francją, którą poniekąd władze te oskarżają o inspirację tychże wydarzeń. Władze irańskie, jakoś nie wiem, idą w zaparte i oskarżają czynniki wewnętrzne, oskarżają, cytując, wrogów Iranu o tą sytuację. Nie zamierzają, jak może się zdawać, wprowadzać jakichś zmian, co jest tak naprawdę kłopotliwe, ponieważ w roku 2089 i 2010 jednak, być może niewielkie, ale jakieś zmiany zostały wprowadzone głównie w modelu społeczno-gospodarczym w Iranie, co zakończyło, czy też przyczyniło się właśnie do zakończenia tych protestów. Trzeba również dodać, że w tamtym okresie, czyli mówię o rewolucji zielonej z okresu 2009-2010, wówczas ruch protestacyjny ten upadł również dlatego, że państwa zachodnie nie poparły go, co spowodowało, że ruch ten stracił tak naprawdę swoją siłę oddziaływania. Pytanie więc, jak zachowa się tym razem Zachód? Czy Zachód będzie raczej poszukiwał stabilizacji i nie będzie czynił niczego, aby wystabilizować władzę irańską, czy też Zachód tutaj zaryzykuje nową wiosnę arabską? To jest ważne pytanie, ponieważ przypominam, iż wiosna, tak zwana wiosna arabska z roku 2011 nie przyniosło oczekiwanych skutków. Otóż wówczas oczekiwano, że wiosna arabska doprowadzi do daleko idących zmian społeczno-gospodarczych w państwach arabskich, jak i również doprowadzi do demokratyzacji tych państw. Tak się jednak nie stało. Przykład egipski jest tego najlepszym przykładem, gdzie de facto po rewolucji arabskiej doszło, po wiosnie arabskiej doszło do kolejnych ruchów, które właściwie doprowadziły do władzy wcześniej rządzących, mówiąc delikatnie to ujmując. W Tunezji również sytuacja nie jest dobra, albowiem o ile władza została zmieniona i została ona wybrana w drodze demokratycznych wyborów, o tyle islamiści zyskują na poparciu, a obecnie rządzący, którzy również są partią muzułmańską, o charakterze muzułmańskim, tracą to poparcie, ponieważ nie są oni siłą rzeczy w stanie spełnić oczekiwań ówcześnie protestujących. Tak więc będzie trzeba obserwować, jak protesty w Iranie wpłyną na świat arabski. Świat arabski jest bardzo niestabilny. Wynika to również z pewnego czynnika, o którym się zbyt mało mówi w mojej opinii. Otóż w świecie arabskim mam do czynienia z bardzo dużym wyżem demograficznym. To powoduje, że populacje młodych ludzi w średnim wiekowym od 18 do 25 lat stanowią nierzadko większość w krajach arabskich. Młodzi ci mają niestety bardzo małe perspektywy na rozwój zawodowy, rozwój osobisty. Są to młodzi, którzy często mają kontakt z krajami zachodnimi, choćby przez internet, czy je odwiedzają. Młodzi ci oczekują więcej od swojego państwa, oczekują sytuacji takiej, jaką mogą mieć ich rodziny żyjące na Zachodzie. To powoduje, że młodzież ta protestuje, manifestuje, protestuje, sprzeciwia się porządkowi, jaki tam jest stworzony, jaki tam funkcjonuje. Tak więc być może Iran jest iskrą, która doprowadzi do kolejnego zapalenia w świecie arabskim. Ja przypominam, że podczas tak zwanej wiosny arabskiej ze stycznia, lutego 2011 roku właściwie kraje Magrebu spowodowały, że rozpoczęły się rozruchy w Egipcie, jak i również w Libii. Wówczas rozpoczęły się również rozruchy w Syrii i tak w oto taki sposób rozpoczął się konflikt syryjski właśnie w tamtym okresie. Konflikt, który trwa po dziś dzień. Świat arabski to świat o bardzo skomplikowanej i bardzo delikatnej konfiguracji i strukturze. Trzeba mieć na uwadze, że jakiekolwiek ruchy destabilizacyjne mogą doprowadzić do upadku całego systemu, całego reżimu, czy też całego swego rodzaju układu rządzącego, społeczno-gospodarczego, który powoduje, że kraje te funkcjonują. Tak więc będzie trzeba obserwować w sposób bardzo uważny, bardzo ostrożny. Będzie trzeba śledzić wydarzenia, które mają miejsce w tamtym regionie, albowiem mogą one mieć bezpośredni wpływ na nas. Jeśli miałoby dojść do jakichś większych zamieszek, też destabilizacji krajów arabskich, czy po prostu Iranu, być może będziemy mogli spodziewać się kolejnej fali uchodźców w lecie, czy też nawet na wiosnę. Tak więc sprawa ta dotyczy nas bezpośrednio i należy mieć to na uwadze. Nie jest to jakiś daleki kraj, który nie ma wpływu na nasze życie, wręcz odwrotnie. Mamy bezpośredni wpływ na nasze życie, mamy bezpośredni wpływ na to, jak funkcjonują nasze państwa i to, co się w naszych państwach dzieje. Tak więc zachęcam wszystkich do obserwowania tego, co tam się dzieje. Warto również jako dygresję spojrzeć na kraje Magrebu, które być może pójdą za przykładem Iranu, albowiem Algeria to państwo znajdujące się obecnie na skraju bankructwa, czy też w ogóle będące w stanie bankructwa, tylko że to bankructwo nie zostało jeszcze usankcjonowane, uznane przez Światowy Fundusz Walutowy. Jest to państwo, gdzie rządzi władza, która straciła już od dawna legitymację społeczną. Jest to władza, która utrzymała swoje panowanie po wojnie domowej w Algierii z lat 90. Jednakże władza ta zdaje się zużywać, a rządzący są już w wieku bardzo podeszłym. Algeria to państwo, gdzie państwo islamskie zaczyna budować swoje struktury. Kilka miesięcy temu mieliśmy do czynienia z cyberatakiem na instytucje rządowe, jak i ich strony internetowe. Tak więc państwo islamskie zaczyna budować przyczółki w Algerii. Jeśli miałoby dojść do jakiejś destabilizacji w Algerii, wówczas można oczekiwać być może kolejnej wojny domowej na taką skalę, jaka była w latach 90. Tak więc sytuacja jest niepokojąca. Wszystko by nie zależało od tego, jak zachowają się poszczególne czynniki, poszczególni gracze, którzy operują w tym regionie. Czy Izrael postanowi destabilizować Iran, czy Turcja postanowi wykorzystać tę sytuację dla siebie, czy pozwoli na to Zachód. Jak zachowają się Stany Zjednoczone, jak zachowa się Francja, która stara się odgrywać w tym regionie, czy odgrywa w tym regionie istotną rolę. Na koniec, jak zachowają się same władze irańskie, czy władze irańskie pójdą na jakiś kompromis. Otóż dla władz irańskich zdaje się być jednak bardzo istotny tak zwany proces odprężenia pomiędzy Iranem a państwami zachodnimi. Proces ten został zapoczątkowany przez Baracka Obamę, prezydenta Holanda, jak i również obecnie urzędującego prezydenta w Iranie. Jego poprzednicy również budowali ten proces, tak więc tutaj, jeśli miałby też jakiegoś krwawego rozprawienia się z manifestantami, to wówczas Zachód będzie miał kłopot z kontynuacją tego procesu odprężenia. Jednakże w tej kwestii również kolejna problematyka. Otóż zdaje się, że Donald Trump nie patrzy przychylnie na politykę odprężenia z Iranem w takim wydaniu. Tak więc tutaj, czy w obozie zachodnim, tak jak w przypadku Syrii, będzie do pęknięcia w kwestii irańskiej. Tak więc sytuacja dynamiczna, warto mieć na uwadze, że tutaj protesty, jak i również te rozruchy już pochłonęły kilkadziesiąt istnień ludzkich. Giną manifestanci, giną policjanci. Sytuacja zdaje się być niepokojąca. Jednakże trudno na tym etapie przewidzieć, jak ona się zakończy. Właściwie tutaj wszystkie scenariusze są na stole, na tym politycznym stole i wszystko jest możliwe.
A chciałabym jeszcze zapytać, to na pewno interesuje najbardziej naszych słuchaczy, jakie są powody protestów, kto dokładnie protestuje? Czy to chodzi o prawa, o wolności, takie jak wolność dla kobiet, bo tam kobiety nie mają praw takich jak mężczyźni. One są ograniczone w wielu sferach życia. Nie mogą nieraz studiować, nie mogą uczestniczyć tak jak mężczyźni w różnych publicznych wydarzeniach. I była kiedyś Iranka w Warszawie właśnie po to, żeby zaprosić Polaków, żeby opowiedzieć cokolwiek w naszych polskich mediach na temat praw małych, bardzo niewielkich praw kobiet. Chcą, żeby miały więcej praw. Miała być taka wielka konferencja, bodajże we Francji, chyba to było 2 lata temu i one nie mogą, jak to się mówi, przebić się z tym swoim problemem na świecie, ponieważ żyją w takim środowisku, gdzie niestety rząd traktuje te kwestie jako mało ważne, nie słucha tych postulatów. Także kto protestuje, dlaczego i jakie mogą mieć konsekwencje te zamieszki, z którymi mamy do czynienia?
Protestują, jak mówiłem, różne grupy społeczne, jak pani wspomniała, protestują kobiety również, czy też młodzi ludzie właśnie przeciwko władzy i porządkowi, który panuje w Iranie. Protestują oni po to, aby uzyskać więcej praw obywatelskich. Protestują kobiety, walczą o swoje prawa. Młodzi ludzie walczą o więcej praw, swobody wypowiedzi. Tak więc tutaj różne grupy protestują w swojej sprawie, albowiem jest to protest, ogólny protest przeciwko władzy, przeciwko obecnie rządzącym i porządkowi, który funkcjonuje w tym państwie. Warto pamiętać, że Iran to państwo, które od podłoża jest muzułmańskim, czyli jest to państwo, które buduje niejako cały swój system polityczny na podłożu religijnym. Tutaj religia, szariat jest głównym nakazem postępowania w ogóle stosunków społecznych w Iranie. Tak więc no to powoduje, że walka o prawa kobiet jest skomplikowana. Jest ona tym bardziej skomplikowana, ponieważ wspomniała pani o tej konferencji we Francji. Tak więc jest ona tym bardziej skomplikowana, że zdaje się, że właśnie państwa zachodnie nie chcą destabilizować tych państw. I panuje takie przekonanie właściwie już po wojnie, tej drugiej wojnie w Iraku, a po wojnie w Syrii już z pewnością, że destabilizacja tych państw to tak naprawdę problem dla całego świata, to właściwie zachęta dla terrorystów, to właściwie nie wnosi oczekiwanych skutków demokratyzujących, czy też oczekiwanych skutków względem praw człowieka. Tak więc tutaj te konferencje, o ile one się odbywają, o tyle rządzący nie czynią zbyt wiele, aby zabiegać o te prawa. Iran jest ważnym graczem, bardzo ważnym graczem na arenie międzynarodowej. Jest to państwo, które poszukuje właściwie obecnie swojego miejsca, swojej roli na tejże scenie międzynarodowej. Zdaje się również, że proces pokojowy, który został zainicjowany jakiś czas temu przez, jak wspomniałem, Baracka Obamę i wówczas rządzącego prezydenta Hollanda, ma właśnie na celu sprawić, że Iran stanie się krajem sojuszniczym dla Zachodu. Czyli z kraju, który był problemem właśnie przez kilkadziesiąt lat, ma stać się sojusznikiem w kwestiach gospodarczych, w kwestiach dostawy surowców. Tutaj dla państw zachodnich to jest priorytetem. Prawa człowieka przegrywają z realpolityką, co zresztą mieliśmy okazję zaobserwować kilka dni temu podczas spotkania Macron-Erdogan, jak i również, co możemy w jakimś stopniu zaobserwować podczas wizyty prezydenta Francji w Chinach. Wielka polityka, gospodarka przegrywa z prawami człowieka. Czy tak się stanie w Iranie? Wiele zależy od protestujących tutaj w tej kwestii, ponieważ jeśli uda się im wytworzyć prawdziwą grupę przywódczą, stworzyć realne postulaty, uzyskać poparcie organizacji międzynarodowych, tutaj jeśli uda się im pozyskać właśnie poparcie mediów, czy też przynajmniej uda się im skontaktować z mediami, wytłumaczyć swoje postulaty, wówczas być może świat zainteresuje się ich sprawą, być może społeczeństwa Europy Zachodniej, czy też USA będą się interesowały tą sprawą, popierały niejako pewne postulaty. Jednak jeśli nie uda się tego uczynić, co zdaje się mieć miejsce obecnie, no to wówczas ta rewolucja, czy też te protesty właściwie skończą się swoim upadkiem, albowiem tutaj no wiadomo, najważniejszy jest przekaz medialny. Jednakże zdaje się, iż państwa zachodnie w tej sytuacji, jaką mamy obecnie na Bliskim Wschodzie, czy też w ogóle na świecie, nie zaryzykują destabilizacji Iranu, albowiem stanowiłoby to wiele zagrożeń, choćby otwarte starcie pomiędzy szyitami i sunnitami. Iran to jedyny kraj szyicki w tamtym regionie. Tak więc tutaj jest to kwestia niezwykle delikatna, jednakże tutaj kraje Europy Zachodniej również boją się tego zapalnika, czyli jeśli te protesty pójdą za daleko w swoich postulatach, jest taka obawa, że wówczas być może o swoje prawa zaczną zabiegać kobiety w Maroku na przykład, w Libii, być może tutaj w innych krajach arabskich, na przykład w Jemenie czy gdziekolwiek indziej, kobiety również będą zabiegały o swoje prawa, ponieważ te problematyki są bardzo podobne. Jak już wspomniałem, właściwie to problematyka w tych państwach jest bardzo podobna. Są to te same problemy. To powoduje, że taki protest w jednym państwie może być zapalnikiem do protestów w innych państwach. Czy Zachód będzie ryzykował takiego ruchu po wielkiej deziluzji spowodowanej tak zwaną wiosną arabską? Osobiście mam ku temu wątpliwości. Jednakże właściwie wszystko leży w rękach mediów i w rękach tych, którzy protestują, z tymi mediami się kontaktują. Jeśli uzyskają oni poparcie społeczności międzynarodowej, wówczas myślę, że wiele może się zdarzyć. Być może będą mogli uzyskać jakieś ustępstwa ze strony rządzących, którym przecież zależy na tym, aby sytuację w kraju ustabilizować i kontynuować proces odprężenia z państwami świata zachodniego.
Panie Zbigniewie, bardzo serdecznie dziękujemy za tę relację.
Dziękuję bardzo.
Będziemy na pewno dzwonić do pana jeszcze w kolejnych naszych audycjach. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiam.
Drodzy państwo, tak właśnie zakończyła się nasza rozmowa z naszym korespondentem. A za chwilkę wyemitujemy państwu wywiad z biskupem Stanisławem Szerokadiukiem, który jest pasterzem diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie i mówi o sytuacji i potrzebie pomocy na Ukrainie. Rozmawiał z księdzem Andrzejem Pasiem, tak jak co tydzień emitujemy państwu felietony bądź też wywiady księdza Andrzeja z Pomoc Kościołowi w Potrzebie, z sekcji polskiej, z Warszawy. Tak dzisiaj właśnie zapraszamy do wysłuchania tego wywiadu.
Witam serdecznie w naszym studiu Pomoc Kościołowi w Potrzebie, ksiądz Andrzej Paś. Witam księdza biskupa, ekscelencję, księdza biskupa Stanisława Szerokoradiuka z diecezji Charków-Zaporoże. Szczęść Boże, księdzu biskupie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam serdecznie. Chciałbym się zapytać na początku, jak duża jest diecezja księdza biskupa?
Terytorialnie bardzo duża, to 1/3 Ukrainy, dlatego że 7 obwodów. I z tym, że 2 obwody, Donieck i Lugańsk, pod tą wojną. Ale katolików nie jest tak dużo, około 60 tysięcy tylko, chociaż mieszkańców tam mamy ponad 18 milionów. Kościół jest maleńki, ale bardzo prężny, działający i bardzo przyjemnie zaznaczyć, że rozwijający się, to bardzo ważne dla nas.
Sytuacja wojny opanowała Ukrainę już od lat. I tu wygląda na to, że nowe pokolenie, które przychodzi na świat, przychodzi w okresie cały czas trwających działań wojennych. Czy to wygląda na to, że Ukraina się trochę przyzwyczaja do wojny?
Tak, na żal. Na żal Ukraina przyzwyczaja się, bo już ponad 3 lata trwa ta wojna, taka hybrydna wojna. Wiadomo, że to jest agresja zewnętrzna, bo Rosja musi trzymać w napięciu Ukrainę, bo nie chce ją odpuścić. I w tym regionie to połowa obwodu lugańskiego, połowa donieckiego jest okupowana i tam ciągle idzie taka walka. I to prawda, że ludzie przyzwyczajają się. Nawet te wiadomości, że zginęło 2 żołnierzy, 3 żołnierzy dziennie, no to tak sobie przyjmuje się jako niedużo. Ale dzieci, które tam rosną, to naprawdę mają strasznie takie dzieciństwo, bo ciągle żyją w takim napięciu. No i Kościół robi coś dla tych dzieci. Wywozimy tych dzieci często na takie obozy. Nieraz na miesiąc, na półtora miesiąca tutaj w Karpatę, gdzieś tam na centralną Ukrainę, gdzie oni odpoczywają, nabierają się trochę sił. I najważniejsze, że oni wchodzą w takie troszkę inne życie. Widzą, że jest inne życie. Nawet życie religijne, bo dużo naszych dzieci katolickich też odpoczywają, jest msza święta, katecheza. Bo ja tu zawsze naglaszam, że my nie chcemy dawać tylko pomoc materialną. Nie zapominajmy, że Kościół ma swoje najważniejsze zadania. Dać Boga najpierw. Dawać Boga. Nawet tą pomoc materialną my dajemy Boga. Mówimy nawet to, że skąd my to mamy i dlaczego nam ludzie pomagają. Bo to są chrześcijanie z całego świata.
No właśnie, tych ofiarodawców szukacie sami, czy się zgłaszają do was
różnie
darczyńcy?
To było. Przeważnie sami szukamy. Szukamy wszędzie, piszemy różne projekty, a dużo zgłasza się tak, że sami chcą na przykład pomóc. My zajmowaliśmy się dziećmi już dawno. Ja byłem ponad 20 lat dyrektorem Karitasu na całej Ukrainie. To nawet takie domy dla dzieci sierot były założone, jako rodzinnego typu. Takich dużo domów założono. Centrum dla dzieci odpoczynku, gdzie teraz te centry działają. Rocznie ponad 6 tysięcy dzieci przychodzi przez te centry. I tam rzeczywiście programa takiego wychowania chrześcijańskiego. I tutaj na te projekty pomagają nam ludzie z różnych stron, z Polski, z Niemiec, z Austrii. I teraz ostatnio nawet taki piękny projekt mi się udał. Ja nawet nie wiedziałem, bo tylko 3 lata jak pojechałem do Charkowa. Pierwsze co zrobiłem to socjalne centrum, gdzie przychodzą uchodźcy. I nawet tych dzieci uchodźców jest takie centrum, gdzie zajmuję się tam. I są biblijne takie kursy, nawet kursy języka i tak dalej. I wyjawiło się, że jest jeszcze jeden problem samotnych matek. Dużo dziewcząt z takim problemem, że oni kiedyś byli w tych domów dziecka tam na wschodzie, teraz to wszystko rozbite. Oni
przez wojnę.
Przez wojnę i nawet przez to takie, no nikt nie finansuje tych domów teraz, no bo wojna. I po prostu ich wypuścili różne strony. I dużo przyjechało tu do Charkowa i nieraz dziecko z dzieckiem, 16 lat dziecko, dziewczyna, ona z dzieckiem przychodzi. I naprawdę nie ma żadnego zameldowania, żadnego miejsca. I według państwego, tych praw państwowych, jak nie ma zameldowania, to nie dostanie żadnej pomocy. I teraz zobaczyłem, że to jest ogromny problem. I tak te dobrodzieje z Nürnberg powiedzieli mi, że pomogą taki dom założyć. I myśmy zaczęli taki dom szukać, kupili w takim surowym stanie i wyposażyliśmy na 12 osób. Piękny dom i zgłosiło się od razu ponad 15 osób, które rzeczywiście chcą być matkami. Nawet niektórzy brzemienni przyszli, niektórzy dziecko urodzili. I teraz my ich wszystko zameldowali. Oni od razu dostają pomoc od państwa na dziecko, nawet dobrą pomoc dostają. Mogą sobie utrzymywać sami siebie już. My zrobili przedszkole w tym domu. Matki mogą zostawiać te dzieci w przedszkolu i sami idą pracować, już zarabiają. W ciągu 3 lat te matki muszą się resocjalizować i później iść samodzielnie żyć. Piękne świadectwo daje. Nauczyli się tam wszystko. Gotować, jeść wszystko, sprzątać, nawet być matką. Sami daje to świadectwo. I to już było tworzony taki dom i zobaczyłem tylko początek. I teraz widzę, że więcej i więcej, bo najdość pozytywna informacja była w telewizji, w mediach, kościół katolicki, taki mały kościół, a tak dużo robi. I to bardzo przyjemne dla nas.
No to gratulujemy, bo rzeczywiście takie domy są coraz bardziej potrzebne. No i nie wyobrażam sobie, żeby tych domów nie było w księdza biskupa diecezji, ponieważ często tak mi się wydaje, że te matki, samotne matki, to też jest skutek wojny, dlatego że gdzieś ktoś nie podał im ręki i po prostu zostały bez dachu nad głową, a kościół, właśnie taki mały kościół, jak ksiądz biskup wspomniał, potrafi pomóc w konkretny sposób. I to nie pomagać dla pomocy, tylko pomagać w sposób mądry, bo uczyć, jak przyjąć życie, jak wychować życie i jak radzić sobie w tym życiu. To jest właśnie taka działalność dalekosiężna, ponieważ te matki będą widziały swoją przyszłość w oczach dziecka.
Tak, ja to widzę, to jest inwestycja w człowieka. I właśnie. To nie tylko skutek wojny, to skutek tego ateizacji. To jest moralny problem. Nie ma odpowiedzialności za rodziny, nie odpowiedzialności za dzieci. Dlaczego te dzieci byli w domu dziecka tych państwowych? Dlaczego tak duże dzieci? Gdzieś są ich rodzice. Problem, oddali dziecko. Problem, oddali. I teraz to dziecko już idzie z nowym problemem.
Z piętnem.
Ale oni wdzięczni, że Kościół teraz powinien tylko, że aborcja to grzech, bo wszyscy proponują im jedno rozwiązanie. Zwolni się.
Na Ukrainie jest bardzo popularne.
Tak, popularne. Ponad 200 tysięcy abortów. To jest straszne. To jest katastrofa. A Kościół tylko głosi, tylko tłumaczy, że to grzech. A proponuje konkretną pomoc. Proszę, przyjść, przyjmij życie, a nie zabij go. Zostań matką z radością, a nie żyć w smutku całe życie później. I oni dają piękne czadesy. Oni się zmieniają. I ja uważam, że to inwestycja w człowieka. I to naprawdę jakby wyrównujemy to wszystko, co zostawiła nam ta ateizacja i teraz jeszcze ta wojna.
Ja myślę, że z wielką atencją i z wielkim szacunkiem patrzymy na to, co ksiądz biskup robi w takich trudnych warunkach, bo to są warunki wojny. My tu w Polsce mamy pokój i też nie ma za dużo tych domów i biorąc przykład z diecezji księdza biskupa, rzeczywiście możemy pomagać. Będziemy się starali otworzyć taki projekt na Wielki Post w przyszłym roku, żeby pomóc i rzeczywiście dołożyć tę swoją cegiełkę. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za tę naprawdę bardzo ciekawą historię. Historią, którą rodzi życie i która jest prawdziwa.
Dziękuję. Ja korzystając z okazji też chciałem podziękować dla całej Polski, bo Polska podtrzymuje nas bardzo mocno. Pierwsze, co mamy, najdroższe, co mamy, to księży i sióstr zakonnych. Oni naprawdę cudowną robotę tam wypełniają. I druga to jest taka pomoc i moralna, i taka solidarna pomoc. I teraz też rząd polski pomógł nam bardzo dużo. Tylko w samym Charkowie ponad 15 szkół wyremontowali dzięki Polakom. Także to wszyscy widzą, że Polska naprawdę podaje ręki dla Ukrainy. Oby tak było, by Ukraina tylko doceniła to, bo dostajemy bardzo taką konkretną, ogromną pomoc. Za to wszystko bardzo dziękuję.
Bardzo się cieszę, że mamy takich sąsiadów i tak ciepło możemy współpracować. Jeszcze raz dziękuję księdzu biskupowi za spotkanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Koloseum, drodzy Państwo, to był wywiad z biskupem Stanisławem Szykorodziukiem z rozmowy z Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ksiądz doktor Andrzej Paś przeprowadził tę rozmowę. Misją Kościoła jest przede wszystkim niesienie Boga ludziom i przepowiadanie im prawdy, dając im chleb. Powinniśmy pamiętać także o duszy. Nie wystarczy po prostu robić dobre uczynki. Nie możemy zapominać o łasce potrzebnej do ich zbawienia. I tak właśnie mówił ksiądz biskup w tym wywiadzie. A sytuacja na Ukrainie nie jest do pozazdroszczenia. Wielu obywateli, zwłaszcza osoby starsze, nie posiada podstawowych środków do życia. Kto tam był, to na pewno o tym dobrze wie. Na dodatek konflikt zbrojny, który rozgrywa się we wschodniej części kraju, ciągle skutkuje ofiarami i pogłębia i tak już trudną sytuację mieszkańców. A Kościół katolicki pomaga osobom najbardziej potrzebującym i zapewnia im pomoc duszpasterską i też materialną, bardzo, bardzo ważną. I jak podkreślał biskup Stanisław Szykorodziuk, ordynariusz charkowsko-zaporowski, Kościół nie może być całkowicie pochłonięty swoimi dobroczynnymi zobowiązaniami, bo właśnie jego głównym celem musi być troska o zbawienie dusz. I tu jest też taki ból, że księża nie mogą też robić tak wiele, jak chcieliby, jak mogli. To znaczy, no nie mogą, po prostu sytuacja nie pozwala na to. Muszą głównie odprawiać msze, jeździć daleko do kościołów, do parafii, aby wierni mogli mieć duszpasterza blisko siebie, a ta pomoc materialna jest już wtedy na drugim miejscu. Z takich normalnych względów technicznych i fizycznych. W diecezji, której ordynariuszem jest biskup Szykorodziuk, działa wiele organizacji i inicjatyw właśnie kościelnych, ale zdaniem biskupa jest też ważne, żeby modlić się z tymi, którzy cierpią, aby oni nie utracili swojej wiary. A biskup był przez 20 lat prezesem Caritas Spes, a przez to nadzorował charytatywną działalność kościoła na Ukrainie. Podkreślił, że ludzie często oczekują, że Kościół będzie w stanie zapewnić im wszelką materialną pomoc, mimo iż Kościół robi naprawdę wiele i tak nie jest w stanie odpowiedzieć na każdą potrzebę. Misją Kościoła jest właśnie przede wszystkim niesienie Boga ludziom i przepowiadanie im prawdy, tak jak powiedział. I podkreślił, że jest ważne także nauczanie ludzi, aby byli wdzięczni Bogu i dobrodziejom, którzy udzielili im pomocy. I zdaniem biskupa niedopuszczalna jest postawa weź pomoc i odejdź. Wtedy mówi się wiernym, że to Bóg daje im chleb, ale czyni to przez swoich dobrodziejów. I odwołując się do ewangelicznej sceny cudownego rozmnożenia chleba, biskup podkreślił, że świadkowie tego cudu szli za Jezusem, aby słuchać Słowa Bożego, a dopiero później otrzymali oni chleb. Kościół musi utrzymać pewną równowagę i położyć nacisk na duchowość, tak właśnie mówił w wywiadzie kapłan dla Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ponadto zdaniem kapłana ważne jest, żeby obok pomocy tej materialnej zbudować między innymi kościoły. To jest bardzo potrzebne i stąd w diecezji charkowsko-zaporowskiej każdy z zbudowanych przez kościół dom dziecka ma także kaplicę. Nawet w takich miejscach musi być kaplica. W ten sposób uczymy dzieci, że każdy swój problem można omówić z Panem Bogiem, który jest blisko. W 2017 roku PKWP wsparło projekty duszpasterskie na Ukrainie o łącznej wartości ponad 4,5 miliona euro. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przyczyniło się między innymi do renowacji kościołów i klasztorów. Przekazano także niezbędne fundusze pozwalające przetrwać siostrom zakonnym. I tutaj nawiązując jeszcze do Ukrainy, można będzie 10 stycznia w środę w Krakowie spotkać panią Dorotę Meriem Abdelmule, która w 2016 roku i 2017 roku, w tych latach przebywała na Ukrainie właśnie. To dziennikarka, która opowie w Krakowie o tym, jak dzisiaj wygląda codzienność chrześcijan na Ukrainie. Wydaje się, że świat teraz zapomniał o konflikcie na Ukrainie, a jednak po dziś dzień jest to teren, w którym toczy się wojna. Na którym właśnie na tym obszarze toczy się wojna i zapraszamy, to zaproszenie przekazujemy do krakowskich błoni pola dialogu na spotkanie z Dorotą Abdelmulą o godzinie 19, Kraków, ulica Stradomska 6, o godzinie 10. Kto może, to zapraszamy bardzo serdecznie, bądźcie. Drodzy Państwo, jeszcze musimy koniecznie przypomnieć o najnowszym programie Dzieci Wojny, Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jest taka zasada, że wysyła się SMS, a dzieci z 3 syryjskich miast Aleppo, Tartu i Marmerity otrzymują opiekę psychologiczną, która pomaga tym dzieciom przejść traumę wojenną. I w ten sposób PKWP chce objąć specjalistyczną opieką ponad 500 dzieci. Na razie tylko tyle, a potem być może jeszcze więcej. SMS o treści ratuje na numer 72405 umożliwia kwadrans terapii jednego dziecka. Dziękujemy oczywiście za wsparcie z góry już w imieniu PKWP. I drodzy Państwo, jeszcze przypomnijmy o Syrii, ponieważ w Syrii dochodzi do dalszych eksplozji, do dalszych zranień ludzi. Ta wojna jeszcze ciągle trwa. Ostatnio 18 zabitych, dziesiątki rannych w eksplozji w mieście Idlib. To jest informacja z 7 stycznia, czyli 2 dni temu. Co najmniej 18 osób zginęło, a dziesiątki odniosły rany w eksplozji i do niej doszło w syryjskim mieście Idlib na północnym zachodzie kraju, a wśród ofiar są cywile. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka wybuch nastąpił w siedzibie jednej z niewielkich frakcji rebeliantów w Idlibie i nieznane są szczegóły dotyczące tego właśnie ataku. Drodzy Państwo, i tutaj już musimy postawić kropkę. Za tydzień o tej samej porze spotykamy się z Państwem, aby przekazać kolejne informacje. I być może wtedy uda nam się porozmawiać na temat Izraela i sytuacji chrześcijan. Także w Tel Awiwie, gdzie dzisiaj jest Paweł Rakowski, ale niestety nie udało nam się do tej pory z nim połączyć. Mieliśmy połączenie, natomiast nie było nic słychać. Dlatego bardzo serdecznie pozdrawiamy i prosimy o modlitwę za chrześcijan prześladowanych na całym świecie. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Audycję prowadziła Ewa Tylus, realizował Karol Smyk. Do usłyszenia.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.